62 dzień podróży Radia Wnet. 100 miejsc na 100 niepodległe. Dzisiaj przystanek Lesko. Gwarno się robi wokół warsztatów terapii zajęciowej na popularnych Huzelach. Pan Józef Orłowski, który teraz staje się kandydatem na burmistrza Leska w naszym programie. Raz jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Witamy również pana Janusza Rzaczka, anonsowanego już wcześniej historyka ze Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczad. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Później porozmawiamy sobie o tych historycznych aspektach, natomiast najprostsze pytanie świata. Po co zacnemu, szanowanemu mieszkańcowi Leska, który prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, dzieło jego życia, a coś takiego jak fotel burmistrza miasta Leska? Panie Józefie.
No właśnie, to jest pytanie, które mi zadają wszyscy praktycznie, nie ukrywając też i moja rodzina, bo znają mnie już 18 lat, prowadzę tą jednostkę. Staram się to, co robię, robić dobrze w miarę. I po co mi? No po to postanowiłem ubiegać się o urząd burmistrza miasta i gminy w Lesku, żeby coś zrobić. Żeby coś zrobić dla tego społeczeństwa, zrobić coś dla nas, typu dla osób niepełnosprawnych, dla społeczeństwa, które oczekuje na to, żeby nastąpiły zmiany w mieście i gminie Lesko. Na lepsze. To znaczy zrobić to, z czym najwięcej się borykamy. Wiemy, że mamy problemy dzisiaj w gminie takie jak zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną. W XXI wieku niestety, ale ludzie nie mają jeszcze niektórzy wody do picia, ścieki, nie jest dokończona kanalizacja w mieście gminy Lesko.
A co ze śmieciami, bo to jest pięta Achillesa.
Tak, śmieci, bardzo ważna sprawa. Jak wiemy, teraz gospodarką śmieciową zajmuje się gmina, w tym sensie zleca to jednostce tutaj u nas LPK, które jest podległe, odbiór tych śmieci. Ceny praktycznie mamy jedne z wyższych na terenie całej Polski za odbiór śmieci i one będą rosły chyba. Musimy znaleźć dobry sposób, jak uzdrowić to w taki sposób, żeby te śmieci, które są odbierane od mieszkańców, były przekazywane odbiorcom. Z tego, co wiem, na dzień dzisiejszy są podpisywane umowy, została podpisana chyba z Krosnem odnośnie ze spalarnią śmieci. Natomiast my musimy się przyjrzeć temu głębiej, żeby śmieci nie drożały w naszej gminie, odbiór śmieci, żeby mieszkańcom raz, żebyśmy nie robiły się dzikie wysypiska śmieci, żeby ludzie nie zanieczyszczali naszego środowiska, bo my czekamy na turystów, na przyjazne środowisko. A już obserwuję przynajmniej ja w swojej miejscowości Łukawica, w której mieszkam, że zaczynają się właśnie dzikie wysypiska po krzakach, po lasach, że ludzie unikają po prostu oddawania tych śmieci tam, gdzie powinny one być oddawane. Jest to duży problem, ale uważam, że damy radę, staniemy na wysokości zadania i ten, jak się przyjrzymy, znajdziemy środek dobry i tani przede wszystkim dla mieszkańców wsi, żeby ten problem rozwiązać.
Józef Orłowski, kandydat na burmistrza miasta Leska. Rzecz bardzo ważna. Inwestycje. Za chwil kilka z panem Adamem Pałackim, przedsiębiorcą, który dobrze się kojarzy przede wszystkim młodym malarzom i artystom, ale o tym będziemy rozmawiać nieco później. Wskazują na jedną rzecz, bo przecież Lesko stało fabryką zabawek i mebli. Było kilka małych przedsiębiorstw, natomiast po 1989 roku jak nożem uciął. Wszystko przestało się opłacać, przestało być opłacalne w oczach tych, którzy decydowali o losie tych przedsiębiorstw. Czy jest też w pana programie, bo to jest ważne, inwestycje i pójście w stronę przedsiębiorców, aby być przyjaznym, otwartym, bo przecież tak naprawdę oprócz tych turystów wiadomo, że bardzo dobrze jest pod niebem Bieszczad w przedziale od Wielkiej Majówki Majowej do końca września, natomiast są pozostałe miesiące i właśnie tutaj rozmawiając z mieszkańcami czy Myczkowców, tak jak wczoraj, czy Leska, właśnie mówią inwestycje, trochę pracy.
Tak, Tak, dzisiaj na dzień dzisiejszy największym przedsiębiorstwem w Lesku jest szpital powiatowy. Zatrudnia ponad 300 osób. Natomiast nie mamy żadnych zakładów pracy typu, które by zatrudniały poprzez drobnych przedsiębiorców. Oczywiście są. Natomiast musimy generalnie postawić na ściągnięcie inwestorów do nas, do naszej gminy, po to, żeby zainwestowali w nowe miejsca pracy. Musi się stać tak, że ludzie młodzi muszą mieć dokąd wracać. My wszyscy chcemy, aby oni wrócili z zagranicy. Oni nie wrócą bez miejsc pracy. Musimy się starać po to, aby stworzyć możliwości tego powrotu. Nie da się wyżyć za 2000 czy za najniższą krajową. Trzeba starać się tak, aby inwestorzy zainwestowali u nas. Prowadzimy już rozmowy, bo mamy lokalizację, mamy dobre tereny na to, żebyśmy tych przedsiębiorców mogli ściągnąć do nas, żeby mogli utworzyć nowe miejsca pracy.
Jak pan myśli, dlaczego do tej pory nie udało się tego urzędującej pani burmistrz Barbarze Jankiewicz?
Ja nie należę do ludzi takich, którzy wszystko krytykują i każdego krytykują. Ja szanuję panią burmistrz bardzo, bo 3 kadencje to też świadczy o czymś, że przez te ostatnie 3 kadencje pełnione funkcji burmistrza coś wniosła do naszej społeczności, do naszej gminy. Natomiast uważam, że chyba jest jedną największą jej porażką, to jest to, że właśnie nie udało się ściągnąć przedsiębiorców, inwestorów tutaj, żeby Lesko i gmina Lesko tętniła zakładami pracy, nowymi miejscami pracy. To musi się stać. My musimy wyjść naprzeciw tej oczekiwaniom ludzkim.
Józef Orłowski, kandydat na burmistrza Leska. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest drużyna? Bo przecież, aby myśleć o tym największym społecznym mandacie zaufania, jakim jest fotel burmistrza, w tym przypadku Leska, to trzeba mieć swoją drużynę. Jak z tą drużyną jest?
Tak, jest drużyna. Drużyna bardzo dobra. Ja się cieszę osobiście, że udało mi się wokół mnie zgromadzić tak dobrych ludzi, ludzi gotowych do pracy. I jedno, co powiem, co jest najważniejsze dla mnie, że po raz pierwszy dla Leska rodzi się szansa, aby nie burmistrz był bezpartyjny. Cały czas było tak, że burmistrz nie wiązał się z jakąś partią. Ja reprezentuję Prawo i Sprawiedliwość i uważam, że jeśli by się udało mi wygrać, będzie dane mi wygrać, to będzie to kontynuacja rządów Prawa i Sprawiedliwości, dobrej zmiany po prostu, że to, co rząd, to samorząd, że to się przełoży, że te środki pójdą do gmin, do mieszkańców, że po prostu będzie nam lepiej. A jeśli to, co pan pytał, pan redaktor, o drużynę, tak, jest dobra drużyna, są to mało, to jest to 4 osoby, które pełnią rolę radnych gminnych w obecnej kadencji, natomiast pozostali mają duży bagaż doświadczenia. Albo byli dyrektorami, zarządzali jednostkami, są nauczycielami, bardzo dobrymi pedagogikami. Są też to osoby, społecznicy, którzy bardzo się zaangażowali w swoje małe ojczyzny, typu wsie i tak dalej. Uważam, że bardzo dobra drużyna do przodu i damy radę.
Powiedział pan Józef Orłowski, który z poparciem Prawa i Sprawiedliwości wystartuje 21 października o walkę o fotel burmistrza miasta Leska. Dziękuję za gościnę, dziękuję za pomoc przy realizacji dzisiejszego programu i spotkamy się jeszcze tuż przed godziną 10, kiedy ten dzisiejszy program będziemy podsumowywać. Dziękuję.
Dziękuję państwu.
Józef Orłowski. Teraz mały dżingiel, bo zaraz przeniesiemy się w historię miasta i okolicy Leska. Poranek wnet, 62 przystanek naszych powrotów do źródeł. Lesko. Kolejny gość, pan Janusz Rzaczek. Tłoczno nam się zrobiło, jak to się dzieje też na innych porankach wnet. Natomiast nie zapominamy też o muzyce i za chwilę po rozmowie z panem Januszem Rzaczkiem ta muzyka znowu przypomni to, co działo się tutaj. Wcześniej, już wczoraj mówiłem o niezwykłej górze Czulnia, gdzie na północnym wschodnim zboczu jest stare cmentarzysko, kilkanaście wczesnośredniowiecznych kurhanów. Mówiłem o tym, co działo się w XIV wieku. Mówiłem również o tym, że gdzieś pomiędzy rokiem 1456 a 472 prawa miejskie uzyskane, chociaż jak mówi pewna tablica i pewien pomnik za półtora roku 550-lecie tego niezwykłego miejsca. Natomiast z panem Januszem Rzaczkiem chcemy porozmawiać o tym, co gdzieś tam czasami jak gwóźdź po szkle psuje rzekomo atmosferę pomiędzy tym, co dzieje się po obu stronach Sanu. Natomiast my powracamy do wydarzeń z czasów II wojny światowej. Przypomnę, tak jak wczoraj, anonsując dzisiejszy poranek, że w czasie II wojny światowej Niemcy w lipcu roku 1945 zamordowali 115 mieszkańców miasta i okolic, a egzekucji dokonano w lesie Gruszka. Natomiast w latach 1944-1947 miasto Lesko i okolice były świadkami krwawych walk z bandami, z bandytami spod znaku UPA, z tymi tak zwanymi striłkami. Panie Januszu, to był bardzo dramatyczny i krwawy czas, natomiast gdzieś tam z powodu wielu poprawności ta historia jest zakrywana, albo wstydliwa, albo nie chce się pamiętać. Natomiast na tym terenie wciąż mamy osoby, które tak jak pani Maria Mucha wczoraj, czy pani Helena Kucharz, były świadkami, bohaterkami tych niezwykłych zdarzeń.
Tak, tutaj ten teren przeżywał krwawe chwile od 1939 roku. Znajdujemy się w pobliżu Sanu, który podzielił dwie okupacje. Lesko znalazło się pod okupacją sowiecką, natomiast tutaj gościmy w Huzela, które było pod okupacją niemiecką. W pobliżu naszego ośrodka znajduje się nawet bunkier niezniszczony niemiecki, którego możemy obejrzeć. Po drugiej stronie znajdują się bunkry sowieckie. Pierwsza okupacja sowiecka dla Leska zapisała się takimi krwawymi śladami, ponieważ kilkudziesięciu mieszkańców Leska w 1941 roku zostało zamordowanych. Olbrzymie straty poniosła kultura Leska. Sowieci do 1941 roku dewastowali Pałac Krasickich, perełkę architektury, wielką bibliotekę z olbrzymimi zbiorami. Robili sobie skręty z XVII-wiecznych manuskryptów. Skalę zniszczeń, skalę dewastacji można obejrzeć w Gadzinówce niemieckiej z lipca 1941 roku w ilustrowanym Kurierze Krakowskim. Fatalne zniszczenia, pałac uległ zagładzie, a pałac należał do rodziny Krasickich. August Krasicki był w komendzie Legionów Polskich, naczelnej komendzie Legionów Polskich. Przeszedł szlak z legionami.
Później nie wiemy, dlaczego tak się stało.
Wrócił tutaj do Leska. Jego syn Staś musiał ten kraj opuścić, walczył w Kongo przeciwko próbie zainstalowania tam komunistów. Później, pilnując jakiegoś lasu już w Niemczech w latach 70., został przez kłusowników zastrzelony, więc taka dziwna historia, a wielki ród książęcy, ci Krasiccy, którzy tak są zasłużeni dla Polski.
I regionu. Jeszcze jedno pytanie, panie Januszu. Pan Janusz Rzaczek, historyk Stowarzyszenia Rozwoju Bieszcza, to dla tych, którzy dopiero przed chwilą włączyli odbiorniki i łącza cyberprzestrzenne. Natomiast mówiąc jeszcze o tym pierwszym okresie okupacji i radzieckiej, i niemieckiej, tereny tutaj były takim dziwnym miejscem, które stanowiły kopalnie, zaplecze, mówię to wprost, w slangu żołnierskim, militarnym, jako tak zwane mięso armatnie, i mało się o tym w historii mówi.
Tak, to było zaplecze i znów dla dwóch armii. Na tym terenie tutaj w powiecie sanockim i leskim formowano dywizję SS Galicien. Tutaj zgłosiło się 80 tysięcy ochotników, później część z nich się wycofała. Natomiast sytuacja tragiczna w 1944 roku, ponieważ po przejściu tej granicy z 1941 roku rzeki San, gdzie tereny spod okupacji sowieckiej zostały włączone do socjalistycznej Republiki Ukrainy. Z tych terenów Armia Czerwona brała swoich rekrutów do armii, Rosjanie brali rekrutów do Armii Czerwonej. Natomiast tereny po drugiej stronie, które nie wchodziły nigdy w skład tej Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej, no również dostarczyły rekrutów do Armii Czerwonej i tutaj szczególnie Rusini czy Ukraińcy, którzy zostali na wsiach, no byli młodzi i byli wcielani do Armii Czerwonej. Ocenia się, że ponad 1000 osób zostało wcielonych wbrew konwencji genewskiej, no i praktycznie po dwutygodniowym szkoleniu rzuceni na teren Węgier. Niektórzy kończyli szlak bojowy w Berlinie, większość zginęła. No nie przeszkolenie młodzi chłopcy.
Smutne losy tych miejsc, ale jeszcze powrócimy do tych bolesnych ran z UPA w tle i o pewnym wydarzeniu, które jest bardzo przemilczane. Mówię o dwóch krwawych i świecących łunami pożarów dwóch nocy w styczniu roku 1945, panie Janusz. Tak.
Styczeń roku 1945, 12-13 styczeń dokładnie. No, mieliśmy do czynienia tutaj z taką bardzo ciekawą akcją, którą przeprowadziła Ukraińska Powstańcza Armia. Praktycznie w ciągu jednej nocy pozbyto się soli tej ziemi, pozbyto się dworów ziemiańskich, zostały zniszczone, spalone i w zasadzie do dzisiaj nie podejmuje się tej tematyki. Restauruje się cerkwie, kościoły, jakieś innego rodzaju zabytki, natomiast no, zapomnieliśmy o ziemiaństwie ziemi sanockiej, a szczególnie tutaj Bieszczadów, tej bitnej szlachcie, która tworzyła historię tego regionu i Rzeczpospolitej. Oni służyli w husarii, oni służyli u Aleksandra Lisowskiego, byli Lisowczykami, a walczyli w powstaniu listopadowym. Generał Dwernicki z pobliskiego Dwernika, dowódca kawalerii w powstaniu, walczyli w powstaniu styczniowym, a później nagle rok 44-45 i akcja wymierzona przeciwko nim, akcja i Ukraińców, i komunistów, skonfiskowane dobra. Do dzisiaj niszczą pałace, niszczą parki. No, ja pochodzę z takiej miejscowości, mieszkam w takiej miejscowości, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych podworskich parków, praktycznie założony już w XVI wieku, a nie jest odrestaurowany. Wspaniałe miejsce nad brzegiem Sanu. To jest pałac, park w średniej wsi. Niestety pałacu tam nie ma. A mieszkała kiedyś w tym pałacu Ewa Ankwiczówna, wielka miłość Adama Mickiewicza.
No właśnie, jedna z tych wielkich miłości, bo nasz wiesz, dość kochliwy był. Natomiast o generale Dwernickim miałem pana zapytać, natomiast tak to się magicznie sprawia, że mamy takich rozmówców jak pan Janusz Rzaczek, historyk ze Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczad, którego wszyscy mi polecali, a dopiero teraz przed chwilą dowiedziałem się, że poza jakichś takich politycznych, organizacyjnych historii jest pan radnym miasta Leska Prawa i Sprawiedliwość. Nie wiedziałem o tym, także wszyscy polecali, jeżeli o historii, to tylko pan Janusz Rzaczek. Sympatycznie, że te ludzie tak mówią stąd, myślę.
No, dziękuję bardzo.
Pan Janusz Rzaczek, historyk Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczad.